Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś w programie porozmawiamy o wojnie informacyjnej. A wszystko dlatego, że w środę rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu poinformował, że w Rosji utworzono wojska do operacji informacyjnych. Agencje piszą, że po raz pierwszy oficjalnie poinformowano o istnieniu oddziału do prowadzenia wojny informacyjnej, no ale w Polsce o takich działaniach inspirowanych przez rosyjskie służby głośno jest już co najmniej od miesięcy, jeśli nie od kilku właściwie lat. A o tym zjawisku porozmawiam dziś z Marcinem Rejem, blogerem, publicystą, założycielem facebookowego profilu Rosyjska Piąta Kolumna w Polsce, który gości w studiu Polskiego Radia w Krakowie. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry.
Utworzono już wojska operacji informacyjnych, co jest znacznie efektywniejsze i mocniejsze niż urząd istniejący w czasach sowieckich, który nazywano kontrpropagandą, powiedział minister Szojgu. Szczegółów na temat nowego rodzaju wojsk nie podał. Zaznaczył jednak, że propaganda musi być mądra, inteligentna i skuteczna. Tak o tym wszystkim donosi agencja Associated Press. Panie Marcinie, jak już powiedzieliśmy, samo przyznanie się do tego faktu nikogo chyba specjalnie nie dziwi.
Znaczy, ja bym to skomentował w ten sposób, że właśnie propaganda się przyznała sama, że istnieje i oczywiście podano to w sposób propagandowy, no bo jakże inaczej.
O czym to świadczy? Rosjanie oficjalnie przyznają się do czegoś, co o czym publicyści, komentatorzy, analitycy wiedzą już od dawna.
Od bardzo dawna, to pan powiedział, że parę miesięcy, ja myślę, że ładne parę lat, jak nie dłużej. Po prostu w Rosji no, jest na przykład tak zwana doktryna Gerasimowa, prawda, która przewiduje, że tak zwane działania czynne, czyli no, między innymi wojna informacyjna, no, jest elementem oręża po prostu, prawda. Właściwie na tej samej, to jest rodzaj wojsk, to jest na tej samej zasadzie jak piechota, marynarka, lotnictwo. To bym powiedział też jest bardzo, bardzo, bardzo wschodnie, prawda, chińskie nawet, że dużo mądrzej jest przeciwnikowi, który jest mocniejszy, mam na myśli Zachód. Rosjanie wiedzą, że Zachód jest mocniejszy. Tak zrobić wodę z mózgu, żeby uwierzył, że jest słabszy i żeby sam zrezygnował z obrony.
No to
jest tak, dużo mądrzejsze niż rozpętanie prawdziwej wojny, bardzo kosztownej.
Wpisuje się to jeszcze może kolejny cytat. Wygrana w wojnie informacyjnej w obecnych realiach świata nabiera nierzadko większego znaczenia niż zwycięstwo w klasycznej wojnie z użyciem broni, a tak doniesienie o tym nowym rodzaju wojsk skomentował agencji RIA Nowosti były szef rosyjskiego sztabu generalnego Jurij Bałujewski.
Znaczy, coś się stało, że powiedzmy do tego się przyznali. Natomiast wszyscy analitycy, wszyscy znawcy, no właściwie wystarczyło czytać, powiedzmy, piśmiennictwo strategiczne rosyjskie od wielu, wielu lat. No to było zupełnie oczywiste, to jest nic nowego. Faktycznie teraz no zostało to powiedziane otwarcie, ale nigdy się też specjalnie z tym nie kryli. Nie było bardzo tajne, że istnieją takie siły.
Właśnie, dlaczego one są takie groźne?
Ponieważ są niezwykle skuteczne i są bardzo tanie.
Tanie, bo udaje się na przykład zorganizować fabrykę troli w Petersburgu?
No, myślę, że to nie tylko o to chodzi, prawda? Oczywiście fabryka troli w Petersburgu, no to jest pewien wymiar, to znaczy, no wojna informacyjna jest bardzo, bardzo wielopostaciowa. Składa się z przeróżnych wątków. Ten jest może najlepiej opisany. Rzeczywiście, no, tak zwane fabryki troli, prawda, tak zwane jajka na Twitterze, jak to się mówi, czyli To powiedzonko pochodzi stąd, że na Twitterze jak się zakłada konto, na początku powstaje taki, zanim się jeszcze wklei zdjęcie, prawda, awatara tak zwanego, no to jest takie okrągłe coś, no to się mówi jajka na Twitterze, to są konta generowane tak naprawdę przez maszyny, ale to jest dosyć skuteczna, ale dosyć prymitywna forma wojny informacyjnej, która polega na tym przede wszystkim, żeby przytłaczać ilością, prawda, pod dowolnym artykułem, gdzie Rosjanie chcieliby na czytelnikach zrobić wrażenie na przykład akceptacji albo właśnie nieakceptacji pewnych treści w danym artykule, no pojawia się nagle 10 tysięcy komentarzy w daną stronę. Normalnym zjawiskiem społecznym jest, że jak ktoś widzi taką masę opinii zbieżnych, to dochodzi do wniosku, że no już koniec, prawda, no wszyscy już tak myślą, to co ja się będę rzucał, też się przełączę.
Na czym Rosji w tym elemencie zależy najbardziej? To znaczy, po co ta cała armia służb, najemników, którzy no, są wynajęci po to, żeby... Co zresztą przyznają sami Rosjanie, po to, żeby demaskować dywersję na elektronicznych, papierowych i telewizyjnych nośnikach. To także jeden z cytatów akurat przedstawiciela rosyjskiego Senatu do spraw obrony i bezpieczeństwa.
To znaczy, to jest właśnie też forma, forma propagandy, prawda? To się z kolei wpisuje w propagandę na użytek wewnętrzny o tym, jakoby Rosja była atakowana. Doszło nawet do tego, że Rosja, która jest no niewątpliwie w tym momencie największym generatorem fałszywych wiadomości, powołała teraz własną organizację mającą walczyć o prawdę i przeciwdziałać fałszywym wiadomościom. Cele mogą być bardzo różne, to naprawdę zależy, jakie są cele po prostu polityki rosyjskiej. To jest wsparcie dla bardzo skomplikowanych celów polityki rosyjskiej, które mogą być zupełnie inne we Francji na przykład, a zupełnie inne w Polsce. To też przybrało na siłę, bym powiedział, też sposób w skali światowej, wraz z jednak pewnym, powiedzmy, twardnieniem reżimu Władimira Putina. I to nie wiem, czy teraz Majdan jest tego, czy wydarzenia na Ukrainie są tego przyczyną, czy przejawem. Naprawdę cele są bardzo różne. Jeśli będziemy mówić o Polsce, no to na pewno jednym z głównych celów zarówno rosyjskiej polityki w ogóle, a w związku z tym także rosyjskiej polityki informacyjnej czy dezinformacyjnej, jest pokłócenie Polski z Ukrainą. To z przyczyn po prostu strategicznych. Rosjanom na tym zależy. W związku z czym to jest bardzo ważna oś wysiłków informacyjnych rosyjskich w Polsce. Natomiast jeżeli porównamy z innymi krajami, no to mamy teraz te przypadki prawdopodobnie wpływania na przebieg wyborów w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili trwa kampania dezinformacyjna, żeby obalić pewnego kandydata do wyborów prezydenckich francuskich, który gdyby wygrał, to Rosjanom by nie pasował. Poprzez pomawianie go, wyciąganie jakichś afer i tak dalej. A na przykład rosyjska dezinformacja czy propaganda w krajach arabskich wygląda jeszcze zupełnie inaczej. Nawet w skali Europy można stwierdzić, że dane działania informacyjne pochodzące z Rosji będą ze sobą sprzeczne. Są kraje, na przykład kraje południa Europy, gdzie propaganda rosyjska, ale też wpływy polityczne rosyjskie, w sensie doboru sił politycznych, które Rosja próbuje sobie dokooptować i uczynić je prokremlowskimi. Nadal, tak jak za czasu Związku Radzieckiego, Rosjanie tutaj celują w siły raczej lewicowe. A są inne kraje, do których adresowany o innej socjologii lub innej historii, na przykład Polska, do których raczej Rosja się przedstawia jako ostoja konserwatyzmu, bym powiedział, w opozycji do dekadenckiego Zachodu, na który nie można liczyć.
Trafia to na podatny grunt, tam, gdzie to obserwuje pan akurat.
Trafia. Akurat jeśli chodzi o Polskę, to bym powiedział, jestem dosyć dumny, że to dobrze się bronimy. Znaczy, od strony instytucjonalnej niestety nie bronimy się dobrze. Właściwie nie bronimy się wcale jako państwo. Natomiast jako społeczeństwo jesteśmy, jak się okazuje, dosyć impregnowani na to. Są kraje, gdzie, bym powiedział, przekaz rosyjski jest w tym momencie przekazem mainstreamowym, a ci, którzy się temu sprzeciwiają, są w mniejszości, by nie powiedzieć, trochę zastraszeni. Można powiedzieć na przykład o Włoszech. Ja mam kolegów, którzy zajmują się podobną aktywnością obserwowania, opisywania tych zjawisk. Powiem otwarcie, że we Włoszech ci koledzy są zakonspirowani po prostu. Nie przyszliby do telewizji, bo by stracili pracę od razu. Inny przykład, Bałkany. Właśnie w tym momencie pracuję nad artykułem opisującym pewne związki pomiędzy prorosyjskimi nacjonalistami serbskimi a polskimi nacjonalistami prorosyjskimi i trafiłem na artykuł państwowego rosyjskiego kanału internetowego Sputnik. Jest tam mowa o tym, jak się młodzi serbscy nacjonaliści szkolili w obozie dla młodych liderów w Rosji. I jest tytuł po serbsku, ale to język jest zrozumiały, Putinowa szkoła. I to jest duża różnica. Prokremlowskość w Serbii jest tak popularna, że tam przymiotnik Putinowa, to nie jest epitet, to jest pozytywne. W życiu by sobie redakcja polskiego Sputnika nie pozwoliła na to, żeby w rozumieniu pozytywnym użyć takiego przymiotnika. Ponieważ społeczeństwo polskie jest jednak inne i tego nie akceptuje.
Dlaczego powstał profil Rosyjska Piąta Kolumna w Polsce?
Ja jestem bardzo przekonany, że po pierwsze Rzeczpospolita stoi swoimi obywatelami, więc jest coś do zrobienia, to trzeba się za to brać, prawda? I to dotyczy zarówno takich dosyć złożonych spraw, jak obrona przed rosyjską dezinformacją, jak i prostych rzeczy, typu sprzątanie swojego kawałka chodnika. To było też reakcją na pewną bierność państwa polskiego, instytucji państwa, mediów, bardzo niski poziom świadomości lub właściwie kompletna nieświadomość oddziaływania takich manipulacji. Mówienie o tym, że istnieje agentura wpływu, mówienie o tym, że są systematyczne działania dezinformacyjne prowadzone, było bardzo i jest nadal jeszcze w dużej mierze traktowane jako paranoja, podczas gdy jest to rzeczywistość bardzo namacalna.
Jaka jest struktura tego zjawiska, bo pan wcześniej powiedział o tej agenturze, nie każdy jakby jest w stanie uwierzyć, jak to działa, tak? Albo z drugiej strony w każdym tego typu zjawisku doszukuje się inspiracji służb i w każdym kącie dopatruje się agenta rosyjskiego.
To znaczy tak, jeśli chodzi o inspirację, to myślę, że my sobie to udowodniliśmy na początku, omawiając wypowiedź pana ministra Szojgu. Następnie zupełnie czym innym jest fakt, że źródłem pierwotnym jest rzeczywiście reżim rosyjski, natomiast to jeszcze nie znaczy, jak pan powiedział, że w każdym kącie są Rosjanie. Wcale nie. Z punktu widzenia Rosjan, próba zorganizowania wojny informacyjnej przy pomocy własnej agentury osobiście, lub ludzi opłacanych lub kontrolowanych w rozumieniu tradycyjnym, prawda, czyli werbunek poprzez szantaż, opłacenie i tak dalej, byłby skazany na porażkę. To byłby naprawdę najbardziej prymitywny sposób robienia czegoś takiego. To się nie może udać, bo to by wymagało genialnej reżyserki, która by, prawda, rozplanowywała, prawda, najdrobniejsze elementy skomplikowanej akcji politycznej w wielu krajach, do wielu grup odbiorców. To jest niewykonalne. Mało tego, nawet gdyby to było wykonalne, to na pewno niewykonalne jest utrzymanie tego w tajemnicy, bo to by trzeba zaangażować do tego setki tysięcy ludzi po prostu. Więc moim zdaniem jest to zrobione zupełnie inaczej. Moim zdaniem mamy tutaj przede wszystkim podwykonawców, a ostatecznie na końcu są zwykłych obywateli, nieco zaangażowanych politycznie lub trochę bardziej, którzy ani nie biorą pieniędzy, ani nie są w kontakcie z żadnymi rosyjskimi oficerami służb. Najwyżej są w kontakcie z podobnymi sobie, którzy byli wcześniej zarażeni tą propagandą i teraz stali się jej rozsadnikami. Moim zdaniem można porównać tą strukturę nie do struktury jakiejś tam służby tajnej, prawda, jakiegoś wojska, lecz do jakiegoś rynku. Rynku politycznego, gdzie powstają nowe inicjatywy, powstają nowe firmy, które szykują nowego rynku. Tutaj analogia jest taka, że nowy rynek, nowi odbiorcy, to nie będzie na jakiś produkt, tylko to będzie na jakąś ideę, na jakąś koncepcję polityczną. Niektórym się udaje, idą do przodu, rozwijają się, są przejęci przez kogoś, przez inny podmiot polityczny, który też pracuje w tym celu. Niektórym się nie udaje, natomiast w ten sposób wypełniane są wszystkie nisze. Jak to na rynku? To jest taki łańcuszek, to jest zorganizowane na zasadzie takiego ekosystemu politycznego, takich łańcuszków wykonawców, podwykonawców i wreszcie pewnych koncentratorów, które mogą być na przykład oligarchowie rosyjscy, którzy w zamian za święty spokój w swoim biznesie na przykład od Kremla podjęli się budowania własnych siatek. Bardzo dobrym przykładem jest oligarcha prawosławny, bardzo prawosławny Małofiejew, który rzeczywiście, prawda, ma własne działania polityczne w wielu krajach, które następnie udostępnia Kremlowi. I nie jest to sprzeczne z tym, co powiedział pan minister Szojgu, że będą powoływane wojska informacyjne. Wojska informacyjne, no oczywiście jest ten aspekt elektroniczny, farmy troli, to jest jeden aspekt, to się zgodzę. Ale jeśli chodzi o ten wymiar, czyli inspirowanie życia politycznego, alternatywnego życia politycznego, który działa na korzyść Rosji, to będzie prawdopodobnie też, albo moim zdaniem już jest od dosyć dawna inspirowane, ale w sposób bardzo odległy. To polega na tym, że zgłaszane jest pewne zapotrzebowanie, ale potem wykonawcy tego są przeróżni. Tym lepiej działają, że niektórzy robią to z własnej inicjatywy i potem dopiero podchodzą do Rosjan i oferują to, co im się udało już osiągnąć. Im niżej w hierarchii, tym więcej jest tych wykonawców i tym częściej mamy do czynienia z działaczami politycznymi, które to robią dla idei po prostu. Oni są jednocześnie, zostali przekonani przez propagandę, i stają się jej rozsadnikami. Tym aktywniejszymi, że rzeczywiście w to wierzą. I dlatego zarzucanie takim osobom, że na przykład biorą ruble za to, co mówią, nie działa wcale, ponieważ to jest nieprawda, więc oni się obrażają słusznie.
Czy to są znane osoby, które gdzieś funkcjonują w tym świecie politycznym? Bo jeśli chodzi o beneficjentów, to tutaj możemy wskazać, tak? Już pan wskazał choćby jednego oligarchę.
To znaczy tak, no ja będę kontynuował moje porównanie z rynkiem. Tak samo jak na rynku, prawda? Wiele, wiele przedsiębiorstw jest na rynku i są małe, i są duże, i są bardzo duże, i są też mikrofirmy. I mikrofirmy nie są znane, ale razem wzięte to jest połowa gospodarki. Z jednej strony mamy powiedzmy szefów jakichś ugrupowań politycznych, mniejszych lub większych, ale z drugiej strony mamy zwyczajnych internautów, którzy po prostu uprawiają propagandę rosyjską z komórki w autobusie.
I tutaj myślę, że najlepiej będzie postawić przecinek, bo do rozmowy oczywiście wrócimy po krótkiej przerwie. W Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy o wojnie informacyjnej, do której już oficjalnie przyznaje się Rosja, a o tym zjawisku rozmawiamy z Marcinem Rejem, założycielem facebookowego profilu Rosyjska Piąta Kolumna w Polsce. Panie Marcinie, nie tak dawno Lublin stał się też chyba jednak areną takiego zjawiska. Było to związane z wizytą ambasadora Angolii w Lublinie.
Tak.
Pan też obnażył jakby całą tą akcję. Proszę powiedzieć, jak na czym polegało.
Po prostu, znaczy, nasza praca polega na tym, żeby obserwować dosyć systematycznie, prawda, co jest robotą żmudną i kompilować te informacje, prawda, które gdzieś tam chodzą w internecie. To jest tym trudniejsze w Polsce, że w przeciwieństwie do niektórych krajów zachodnich, na przykład Rosjanie działają w Polsce poprzez bardzo wiele rozproszonych źródeł, a właściwie dosyć mało poprzez swoje podstawowe kanały, takie jak Russia Today czy Sputnik. Proszę zauważyć, nawet nie istnieje Russia Today po polsku. Natomiast w Polsce mamy setki, jeśli nie tysiące, jakichś profili na Facebooku, profili na VKontakcie, stronek internetowych, portali. no powiedzmy od dużych, małych, średnich, ale najwięcej jest tych malutkich. No i żeby wyłapywać, prawda, akcje dezinformacyjne, no to trzeba to wszystko czytać. No i znaleźliśmy, prawda, u pewnej grupy bardzo marginalnej, ale bardzo głośnej jednak w internecie. Jest to organizacja z Warszawy, która się nazywa Narodowa Wolna Polska. Jest to grupa młodych ludzi zupełnie zapalonych do idei panslawistycznej i żarłocznie antyukraińskich. I powiedziałem antyukraińscy, aczkolwiek oni powiedzą antybanderowcy, tylko że mi się to zlewa, prawda? No bo oni są jednak, to jest jednak skrajna prawica, bardzo radykalna, oni są jednocześnie antysemitami, oni jednak nie lubią Ukraińców etnicznie, to jednak o to im chodzi. Po prostu oni zrobili skandal z faktu, że zobaczyli jakąś czarno-czerwoną flagę wiszącą na budynku w Lublinie, prawda, pałacu, pan mi dopowie, jak się nazywa ten pałac.
Pałac Czartoryskich.
Właśnie. Nie, czarno-czerwona flaga, wiadomo, prawda, jest, mogłaby być, prawda, flagą ukraińskich nacjonalistów, która na nich działa jak płata na byka. Jakoś tam pominęli fakt, że był jakiś tam żółty szczegół na tej fladze. W każdym razie zrobili z tego pasztet i to się zaczęło rozchodzić po całym internecie, prawda, że właśnie z ich strony, że tam już banderyzm jest, prawda, oficjalny w Lublinie i na głównym budynku w środku miasta, prawda, ktoś to wywiesił, to jest prowokacja i tak dalej. To chodzi po prostu tylko o to, że była to flaga Angolii, która przez zupełny przypadek, prawda, też jest czarno-czerwona, po prostu dlatego, że Lubelski Klub Biznesu w tym momencie przyjmował ambasadora Angolii w Lublinie w ramach rozmów o możliwościach ekspansji biznesowych lubelskich przedsiębiorstw do Angolii. Tylko tyle. I działanie w tym momencie, kont dezinformacyjny polega w tym momencie po prostu na tym, żeby takie rzeczy wyśmiać. Z drugiej strony są jednak też sprawy znacznie poważniejsze. Są działacze trochę większego kalibru, którzy nawet jeżeli no nie są politykami pierwszej linii, to potrafią swoją przebiegłością narobić jednak zamieszania dużo większego. I tym też trzeba się zajmować.
A no właśnie, czy działaniami większego kalibru nie jest to, co obserwujemy, czy obserwowaliśmy kilka tygodni temu. Chodzi mi tutaj o niszczenie cmentarzy na Ukrainie.
Tak.
Czy cmentarza w Bykowni, czy pomnika w Hucie Pieniackiej.
No tak, oczywiście. To jest dużo ważniejsze niż to, że ktoś, prawda, się wygłupił, dopatrując się flagi ukraińskich nacjonalistów we fladze Angolii. Naturalnie, że to jest ważniejsze. Tu mamy jednak do czynienia najprawdopodobniej z operacją skoordynowaną. Po pierwsze dlatego, że te zdarzenia analogiczne się powtarzają, więc ktoś to jednak robi systematycznie. To jest jakiś plan. To nie jest wpadka, prawda, tych aktywistów, tylko to jest plan, to jest realizowane. Dla mnie to się wpisuje w troszkę szerszą sprawę, bo teraz się mówi właśnie o Bykowni, o Hucie Pieniackiej, natomiast ta akcja jest też o tyle istotna, że jest z dwóch stron granicy. Generalnie jest od przynajmniej 2 lat tak zwana wojna pomnikowa, próbuje się rozpętać. Cel tej operacji jest taki, żeby w reakcji na prowokacje jakieś przy pomnikach ukraińskich w Polsce doszło na przykład do demontażu polskich pomników lub innych pamiątek polskich na Ukrainie przez zdenerwowanych tym nacjonalistów ukraińskich i żeby była z tego spirala. To zaczęło zresztą działać. Na szczęście jednak wydaje się, że społeczeństwa po obu stronach nie dają się sprowokować. Były takie apele, byli różni ludzie, którzy mówili, no dobrze, no skoro jakieś pomniki ukraińskie w Polsce zostały, prawda, zdemolowane, to należy Polakom zdemolować jakiś pomnik. No ale bardzo szybko jednak obserwowałem też na Ukrainie, że ludzie, którzy mieli taką propozycję, byli uspokajani przez pozostałych. I bardzo dobrze. I teraz wydaje się, że w sytuacji, w której prowokacje na początku nie zadziałały, no to postanowiono zainicjować po prostu tą reakcję, która nie nastąpiła sama. Bo chcę powiedzieć, że wcześniej, przez przynajmniej 2 lata, był cały ciąg dewastacji na pomnikach ukraińskich, które stoją po polskiej stronie granicy. Ja się tam nie wypowiadam, czy te pomniki stoją słusznie, czy nie. W niektórych przypadkach prawdopodobnie nie. Natomiast ewentualna nawet likwidacja jakiegoś pomnika, jaki by nie był, musi być robiona w granicach prawa, prawda, według określonej procedury, w sposób praworządny po prostu. Na pewno nie przez zamaskowanych bandytów, którzy to wykonują łomami, prawda, w kominiarkach w środku nocy. Tym bardziej w sytuacji, który w końcu jakoś tym pomnikom pozwolono powstać, więc nie ma sensu ich burzyć w sposób gwałtowny nagle, tylko jeżeli już, to w sposób wynegocjowany. To na pewno zrobiło złe wrażenie na Ukrainie. Złe wrażenie na Ukrainie robi też fakt, że sprawcy tych dewastacji pomników ukraińskich w Polsce nie zostali ujęci, mimo faktu, że właściwie się otwarcie przyznają do tego, kim są. Jeśli chodzi o pomniki polskie, które zostały teraz zniszczone, no to sprawa jest prawdopodobnie dosyć piętrowa. Jest to oczywiście w Polsce prezentowane jako przejaw nacjonalizmu, agresywnego nacjonalizmu ukraińskiego. Natomiast jest parę dziwnych szczegółów, które każą przypuszczać, że Tu chodzi być może troszeczkę o coś innego. To znaczy, po pierwsze...
To jakie to są szczegóły?
Na przykład w pomniku, na pomniku w Bykowni napisano czerwoną farbą napis, oczywiście alfabetem wschodnim, OUN UPA, ale litera U, która trochę przypomina literę Y w alfabecie ukraińskim, nie jest do, nie do końca tak wygląda, prawda? Ponieważ ma jakby nóżkę w bok, a nie na wprost. Widać było wyraźnie, że ten napis został namalowany przez kogoś, dla którego alfabet wschodni
ukraiński
nie jest alfabetem
nie jest
własnym,
taki.
Tak? To ktoś, który na co dzień pisze raczej alfabetem łacińskim, to namalował. Z tego można już snuć inne teorie. Można na przykład pomyśleć sobie, że zrobiły to antyukraińskie organizacje w Polsce, czyli że to Polak namalował, po to, żeby sobie, że tak powiem, stworzyć coś do skrytykowania. Niektóre organizacje, które znam, mają takie praktyki. Na przykład stworzono w swoim czasie fałszywy profil w internecie prawego sektoru Polska, czyli wirtualna komórka ukraińskiej organizacji radykalnej na terenie Polski, na którym to profilu zaczęto wypisywać okropne rzeczy na temat rzezi wołyńskiej, na temat na przykład jej powtórzenia koniecznego, a następnie od razu zrobiono skandal z faktu, że prawy sektor w Polsce chce powtórzyć rzeź wołyńską. Bardzo szybko się okazało, że nie istnieje żadna komórka prawego sektoru wśród Ukraińców mieszkających w Polsce, przynajmniej nie wtedy. Prawy sektor istniejący odciął się od tego kategorycznie, a za chwilę po pewnych śladach się okazało, że to jednak była robota tej organizacji, która tak bardzo się na to oburzała. I takich rzeczy jest mnóstwo.
Wojna informacyjna, czy cała propaganda rosyjska działa na różnych płaszczyznach. To nie tylko internet, to właśnie tego typu incydenty, ale to też pewne planowe działania, tworzenie jakichś organizacji, prawda?
Ja nie widzę bardzo dużej różnicy pomiędzy internetem a resztą świata. To nie chodzi o to, że się za bardzo siedzę w internecie, tylko chodzi o to, że w tym momencie politykę, zwłaszcza politykę pozaparlamentarną, taką politykę alternatywną się po prostu robi w internecie, a nie na ulicy. Taka jest rzeczywistość, w związku z czym właściwie to jest przestrzeń jak najbardziej realna. Tam to się dzieje, tam się oddziałuje na ludzi. Jest oczywiście pewna metoda, na przykład, która polega na tym, żeby przechwycić słuszną sprawę i prowadzić ją w sposób niesłuszny bardzo. To jest na przykład tematyka kresowa. Organizacje kresowe, prawda, czyli ludzi, którzy albo, no to już teraz z upływem czasu coraz mniej są stamtąd, ale w sensie są potomkami, prawda, Polaków, którzy mieszkali na Kresach, a w szczególności, którzy ponieśli ofiary w związku z, no na przykład z rąk ukraińskich nacjonalistów w tym przypadku, jest jak najbardziej uprawnione, żeby istniały takie organizacje. Sam zresztą pochodzę z tamtych terenów i co prawda się do tego nie zapisuję, ale generalnie uważam to za zupełnie normalne. Natomiast te organizacje zostały, jakbym to powiedział, zarażone, prawda, pewnym wariantem postrzegania tych spraw, który ani nie przybliża pojednania polsko-ukraińskiego, ani nie przybliża uhonorowania ofiar, natomiast się zamieniło w jakieś pieniactwo, prawda, które weszło w spirale i które prowadzi donikąd w ogóle, na pewno nie prowadzi do załatwienia tematu. Dobrym przykładem tego jest właśnie kwestia tak zwanego powiernictwa kresowego. To jest kolejna operacja, która już ze względu na swój transgraniczny charakter i na to, że to wygląda na pewne przedstawienie rozpisane na wielu aktorów po obu stronach granicy, jednak jest raczej operacją niż powiedzmy przypadkowym pomysłem kogoś, który sobie szuka miejsca politycznego. Jest to prowadzony w tym momencie przez polityka, który zresztą jest z Lublina, tak się składa, który się nazywa Konrad Rękas. Na czym to polega? Konrad Rękas twierdzi, prawda, że zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań, a nawet ewentualnie odzyskiwaniem majątków na wschodzie. Na wschodzie, czyli na Ukrainie, bo jakoś nie słyszę, żeby się specjalnie Białorusią zajmował.
Powód z tą Białorusią pewnie jest taki, że Białoruś nie ma umowy z Unią Europejską.
W ogóle, że tak powiem, szanse, prawda, i możliwości prawne na odzyskiwanie czegokolwiek w sposób, jak opowiada pan Ręka, są żadne po prostu. Była ustawa zaburzańska, ona przewidywała określony okres na uzyskanie odszkodowań i ten okres się zakończył. Kto był w stanie, kto dał rady przekonać urzędników, żeby uzyskać te 20% wartości majątku, no to ten wziął i to się po prostu skończyło. Także teraz nie ma takiej możliwości. Tu nawet niezależnie od tego, czy Ukraina ma, czy nie ma porozumień z Unią Europejską, no po prostu tej drogi nie ma. Znaczy ja nie wiem po prostu. Ja nie wiem, czy on od kogoś wziął te wnioski. Nie wiem, czy pobrał jakieś wynagrodzenie od jakichś, powiedzmy, rodzin polskich, które sądziły, że on im coś załatwi. Tego naprawdę nie wiem. Natomiast wiem na pewno, że efektem głównym jego działalności jest to, że powstaje jakaś psychoza wśród ludności ukraińskiej, Zwłaszcza na przykład u Lwowiaków, którzy teraz mieszkają w kamienicach, które kiedyś były polskie. W Polsce to jest właściwie niezauważone. Było parę artykułów na ten temat, jeden Rzeczypospolitej, jeden bodajże, no chyba mój. Natomiast idea jest taka, żeby na Ukraińcach, którzy w tej chwili, no Ukraina jest krajem, które obrało jakąś drogę ku Unii Europejskiej, prawda, ku Zachodowi, straszyć ich tym, że gdyby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, to pierwsze, co się stanie, to przyjdą Polacy i pozabierają majątki. I że oni w pierwszym kroku wejdą do Unii Europejskiej, a w drugim kroku wylecą z mieszkań i będą na ulicy. Chciałem jeszcze dorzucić jeden szczegół, dosyć istotny. Otóż dowiedziałem się, że po Lwowie chodzą jacyś panowie, domokrążcy, pukają do mieszkań i zadają takie pytania o status prawny mieszkań. Zawsze jest to oczywiście w nieruchomościach, które mogłyby być ewentualnie przedmiotem roszczeń, no, które po prostu należały, prawda, do polskich właścicieli w swoim czasie. Pytają, prawda, czy wiecie, do jaki Polak tu mieszkał, czy macie papiery na to, że tu jesteście? No, rozmawiam z jakąś babcią, prawda, przerażoną, która tu mieszka 60 lat. I tyle. I nie zapisują niczego konkretnego i idą dalej. Trochę tych ludzi, takich domokrążców jest i to, powiedzmy, z tego zrobiła się pewna plotka we Lwowie, że Polacy będą zabierać. Kłania się jeszcze inny szczegół. No, pan Rękas jest bądź wiceprzewodniczącym partii Zmiana, czyli prorosyjskiej partii, która w tym momencie jest partią bez głowy, ponieważ jej przewodniczący, były poseł z samoobrony od blisko roku, siedzi w areszcie śledczym na ulicy Rakowieckiej, zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego za szpiegostwo na rzecz Rosji. Więc tu jest chyba pies pogrzebany jednak.
Wracamy do rozmowy z Marcinem Rejem, założycielem facebookowego profilu Rosyjska Piąta Kolumna w Polsce. Powiedzieliśmy o paru konkretnych przykładach. Czy to zjawisko wojny informacyjnej, szeroko rozumianej, jak już wynika to też z naszej rozmowy, ono będzie się nasilać, pana
tak.
zdaniem?
No tak, będzie się nasilać. Po pierwsze dlatego, że to działa. Jak coś wychodzi, to trzeba to robić bardziej. To znaczy, że się sprawdza. No i będzie się nasilać dlatego, że to jest po prostu bardzo efektywne i tanie. Po prostu działa. Tak jak w każdej działalności ludzkiej, jak coś dobrze wychodzi, to się to robi bardziej. No.
Działa...
Z czego znakiem zresztą jest to, co powiedział teraz pan minister Szojgu, prawda? Powiedział to dosyć otwarcie. Natomiast ja się najbardziej zastanawiam, kiedy wreszcie nie tylko Rzeczpospolita Polska, ale po prostu Unia Europejska, a po prostu Zachód jako cały, się naprawdę ogarnie i spróbuje stanąć na wysokości zadania, czyli przynajmniej stanąć na poziomie wydatków rosyjskich na to działanie.
Czyli co, po prostu budować swoją armię, która będzie w kontrze do tej propagandy
rosyjskiej. To jest najprostsze rozwiązanie i sądzę, że będzie nieskuteczne. Może powiem, jaka jest sytuacja.
To jak się bronić w takim razie?
Dysproporcja w tym momencie jest tragiczna, prawda? Jeśli chodzi o, tak, jeśli chodzi o obronę obywateli, no to jest to działanie, to jest pospolite ruszenie, zupełnie jeszcze zdezorganizowane. Są pewne jednostki, rozumiem, że do nich należy, ale naprawdę nie ma nas dużo, nie wiem, może paręnaście osób w Polsce robi to dosyć aktywnie. Cóż to jest? Nic. Jeśli chodzi o Unię Europejską, no to jest jedno biuro w służbie działań zewnętrznych Unii Europejskiej, które ma budżet w tym momencie zerowy, czyli właśnie ci urzędnicy tam pracują hobbystycznie, który być może, jeżeli pokonane zostaną opory niektórych krajów Unii Europejskiej, które nie chcą się wcale kłócić z naszymi rosyjskimi partnerami, jak to się ładnie mówi, no to być może w przyszłym roku dostaną kwotę rzędu miliona euro. Teraz tak, milion euro. Jeden nowoczesny czoł kosztuje 10 milionów euro. Budżet Russia Today to jest 300 milionów euro, natomiast budżet dywersji informacyjnej rosyjskiej po prostu trudno oszacować, ale to są miliardy. Więc sytuacja jest taka, że w Europie kupuje się czołgów sporo jednak i wygląda na to, że kupuje się uzbrojenia bardzo dużo na wojnę, tak zwaną wojnę gorącą, która póki co, oprócz Ukrainy oczywiście, ale na terenie Unii Europejskiej nie ma jej. Więc kupuje się ten sprzęt, się go nie używa. Natomiast na wojnę, która naprawdę jest, która trwa, wydatki są śmieszne. To znaczy, to jest 1/10 czołgu. To jest nie, kawałek wartości skrzyni biegów jednego czołgu. A te wszystkie czołgi nie będą strzelać na razie. A na wojnie informacyjnej idzie strzelanina, a my nie wydajemy na to tak naprawdę w ogóle nic. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, czy należy powołać jakoś naszą własną armię troli? Nie. Po pierwsze musimy się trzymać prawdy, ponieważ... jesteśmy demokracją. Tu jest oczywiście, zawsze będzie pewna przewaga dyktatury, jeśli chodzi o to. To jest cynizm, który jest właściwy dyktaturze. I nie można działać. Tu nie chodzi o to teraz, żebyśmy my na przykład wypuścili armię, która będzie okłamywać Rosjan. Jeśli już, to mamy mówić Rosjanom prawdę. Niestety prawda, jak wiadomo, się nie broni wobec zmasowanego i bezczelnego kłamstwa. Atak to jest etap dalszy. W sytuacji, w której uważam, że dysproporcja wydatków jest jak 1/10 000, to ja naprawdę sobie fazę ataku odkładam na później. Póki co, wydaje mi się, że należy zdecentralizować te działania i należy tak naprawdę wzorować się na przeciwniku, czyli należałoby rozdzielić pracę obrony przed dywersją informacyjną wśród obywateli. I tu nie mówię o tym, żeby państwo płaciło obywatelom, nie wiem, 200 zł miesięcznie dla chętnych, prawda, którzy chcieliby zrobić jakiś kawałek zleconej pracy.
Wojska Obrony Terytorialnej w sieci.
Zanim Ministerstwo Obrony Narodowej zaczęło organizować obronę terytorialną w sposób centralny, jako komponent obrony narodowej, był Ruch Obrony Terytorialnej, który nadal jest. Natomiast od kilku lat, prawda, mamy wysyp zupełnie spontanicznych, własnych inicjatyw jednostek, które też się nazywają obrony terytorialnej, ale nie w rozumieniu struktura w Ministerstwie Obrony Narodowej, tylko spontaniczne. Jest tego bardzo dużo. Szacuje się, że jest może nawet 100 tysięcy obywateli polskich, którzy są w tym aktywni. I to są ludzie, którzy poświęcają sobie weekendy na tak naprawdę szkolenie wojskowe, półamatorskie, ale bardzo dobre i to. Na wypadek wojny będą na pewno dużo lepsi niż zwykli cywile, którzy nawet nie dotknęli karabinu. I skoro 100 tysięcy ludzi widzi taką potrzebę, to ja bym chciał, żeby sprawdzono, czy aby nie ma w Polsce też 100 tysięcy, może nawet mniej trochę, ludzi, którzy niekoniecznie chcą być, nie wiem, półprofesjonalistami, zajmować się tym całymi godzinami, ale którzy po prostu są gotowi po pracy przez pół godziny na przykład, raz na kilka dni, siąść i powalczyć troszeczkę indywidualnie, jeden do jednego z zwolennikami Kremla w internecie. Jak to wszystko sumujemy, to możemy ich nakryć czapką. Jestem tego głęboko przekonany.
Ale to jest też taka, prowadzi do takiej chyba dosyć smutnej konstatacji jednak, że nie potrafimy dokonywać jako odbiorcy selekcji informacji, nie potrafimy oceniać tego, co otrzymujemy, w tym przypadku od Rosjan, tak?
A no to tak, to oczywiście, natomiast nie chcę tutaj jakby powiedzieć coś zbyt banalnego, bo to już jest słowo roku, to jest tak zwana postprawda. Natomiast wojna informacyjna nie tylko jest wojną informacyjną rosyjską. No, tak zwane fejki, czyli fałszywe wiadomości, są używane również w bieżącej walce politycznej pomiędzy polskimi partiami politycznymi, niestety. To niestety z dwóch stron. No problem jest tak duży i cywilizacyjny, że naprawdę tutaj nie mam na to sposobu. Twierdzę natomiast, że należałoby pokonać, prawda, i usunąć pewne opory, które powodują, że obywatele, którzy mogliby się wziąć i zrobić swoją skromną działeczkę tej pracy, nie robią tego. Te opory stosunkowo łatwo byłoby usunąć, a ja widzę przede wszystkim dwa. Pierwsze, że nie ma świadomości, że to jest potrzebne, no bo dezinformacja, która jest uprawiana w internecie, jest po prostu głupia. Tak naprawdę, jest fundamentalnie głupia. Więc ludzie w miarę na poziomie, jak to widzą, to ich pierwszym odruchem jest machnąć na to ręką, nie będę się tym zajmować. Konfrontowanie się z dezinformacją wymaga obniżenia własnego poziomu. Prawie nikt tego nie chce robić. Ja naprawdę, kiedy analizuję, prawda, twory dezinformacyjne, naprawdę mam poczucie, że zajmuję się jakąś subkulturą, którą bym się w normalnych okolicznościach nie wiedział, że nawet istnieje. Problem jest taki, że ona się tak rozmnożyła, że muszę zejść do tego szamba. I to trzeba wytłumaczyć obywatelom, że to nie jest, trzeba to tępić niestety. No. Kolejna sprawa to jest jednak również usunąć, i to już jest zadanie dla państwa. Państwo nie powinno, moim zdaniem, zresztą nie potrafi organizować tej roboty, ale może zrobić jedną rzecz, która zresztą jest elementem podstawowych zadań państwa. Usunąć obawy o bezpieczeństwo. Bo w tej chwili ludzie, którzy biorą się za ten temat w sposób obywatelski, natychmiast mają do czynienia ze zastraszaniem. I tu państwo powinno być twarde, powinna być taka sytuacja, że kto się podejmuje tej walki, powinien móc liczyć na państwo, że sprawy o zastraszania nie będą systematycznie umarzane, że policja nie będzie tego traktowała jak pijactwo, tylko że to będzie poważnie, że będzie pewne zaplecze. Gdyby od tego zacząć, to będzie od razu dużo lepiej, to wydaje mi się prawie bezinwestycyjne.
No to doszliśmy do tego momentu, w którym jedynym stwierdzeniem, że każdy z nas ma tę broń w walce z propagandą i dezinformacją. Marcin Rej, bloger, założyciel profilu Rosyjska Piąta Kolumna w Polsce, był naszym gościem. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję.
A w Studiu Wschodnim to wszystko na dzisiaj. Audycję zrealizował Jarosław Gołofit. My wracamy za tydzień po godzinie 14. Tomasz Nieśpiał. Do usłyszenia.